Ubiegłej środy większość z nas była, to pamięta, że zaczęliśmy szósty rozdział Ewangelii świętego Mateusza, czyli dalsza część kazania na górze. I Pan Jezus zaczął teraz mówić o tym, jak ma wyglądać praktyczna pobożność Jego uczniów. Na podstawie, czy w jakimś nakanwie tego, co się działo wtedy w Izraelu, jak ludzie wyrażali swoją pobożność, Pan Jezus chce skonkretyzować, uporządkować nasze wyrażanie wiary, pobożności na co dzień. Zaczął od takiego ogólnego wezwania. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. To jest słowo, które inaczej można przetłumaczyć sprawiedliwość. Baczcie, byście sprawiedliwości swojej nie wynosili przed ludźmi. I mówiliśmy w ubiegłą środę o zapłacie, o roli zapłaty. Charakteryzowaliśmy chrześcijańską zapłatę, jak ona ma motywować wierzących ludzi do tego, żeby służyli Bogu, żeby byli posłuszni Panu, żeby pracowali na rzecz Królestwa Bożego. Mówiliśmy, że to nie jest wcale nic wstydliwego i złego, jeśli się spodziewamy zapłaty od Ojca naszego, który jest w niebie, że to może i pięknie brzmi, gdy ktoś mówi, że on absolutnie nie dla żadnej zapłaty, tylko z miłości służy Bogu i niechby tak było, ale Bóg ze swojej strony mówi, że on chce wynagrodzić tych, którzy mu służą, którzy w tym świecie sprzeciwiają się złemu, a starają się podobać Bogu. No i kończąc tamto rozważanie, powiedzieliśmy, że Pan Jezus teraz omówi trzy takie sfery pobożności. Zaczęliśmy, przeczytaliśmy pierwsze wersety tego już tej części, której to zaczyna robić, mianowicie drugi, trzeci i czwarty werset. I to dotyczy uczynku pobożności, który był na pierwszym miejscu żydowskiej czy na żydowskiej liście pobożności. Uczynku pobożności. Jałmużna. Wspieranie tych, którzy są słabi, którzy są biedni, którzy są w potrzebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja, aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. I w grecko-polskim Nowym Testamencie, czyli w takim dosłownym tłumaczeniu, te wersety brzmią tak. Kiedy więc czyniłbyś jałmużnę, nie trąbiłbyś przed tobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, żeby chwaleni byli przez ludzi. Amen, mówię wam, otrzymują zapłatę ich. Gdy ty zaś czynisz jałmużnę, nie niech wie lewica twa, co czyni prawica twa, żeby była twa jałmużna w ukryciu. I ojciec twój, widzący w ukryciu, odda cię. Jałmużna, jak już wspomniałem, w środowisku żydowskim miała wielkie znaczenie. Dosłownie to słowo znaczy współczucie, litość. I w Izraelu była ona traktowana jako wielka cnota, obywatelska cnota w życiu społecznym. Bardzo wiele przykładano wagi do tego, żeby właśnie troszczyć się o ludzi ubogich, o ludzi w potrzebie. Tora bardzo podkreślała tę kwestię. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 15 rozdziale, w 11 wersecie czytamy, tam jest wezwanie do tego, żeby wyciągać szczodrze rękę do ludzi, którzy są w potrzebie, gdyż nie braknie ubogich na tej ziemi i dlatego nakazuję ci, w ziemi swojej otwieraj szczodrze swoją rękę przed swoim bratem, przed nędzarzem i biedakiem. Czyli, że taka jest wola Boża, żeby każdy Żyd, wierzący Żyd, tak była objawiona ta wola Boża dla wszystkich członków narodu izraelskiego, że mają się charakteryzować właśnie taką szczodrobliwością, taką otwartością serca, żeby nikt w ziemi izraelskiej nie czuł się, nawet przychodzień jakiś, nie czuł się opuszczony, samotny, tylko żeby inni mu pomagali. Gdy Bóg mówił do Izraela o praktykowaniu pobożności w księdze proroka Izajasza w 58 rozdziale, gdy omawia tam sprawę postu, my a jeszcze do postu później dojdziemy, ale tutaj dla potrzeby tego rozważania jest nam też ten werset, czy te wersety są ważne, to bardzo wyraźnie mówił, że Bogu nie chodzi o to, żeby człowiek tam przede wszystkim jakieś ceremonie odprawiał i żeby się tam umartwiał i tak dalej, jak on tu Boga kocha i tego, tylko żeby wyrażał swoją wierność, posłuszeństwo, miłość w stosunku do Boga poprzez praktyczne postawy względem bliźniego. I że to u Boga ma znaczenie i to jest miłe, 58 rozdział 7 werset, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych, bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: oto jestem. To jest ważne. Słuchajcie, tu jest tyle mądrości przedstawionej, że gdy Bóg widzi w nas taką postawę wrażliwości na potrzeby, na nieszczęście innych ludzi, na ubóstwo, na nędzę, na jakieś niepowodzenia, to taki człowiek staje się sojusznikiem Bożym. Bóg z takim człowiekiem chce mieć do czynienia. I potem, to jest podkreślone, gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, gdy będziesz krzyczał, odpowie: oto jestem. W Księdze Przypowieści Salomona w 14 rozdziale 31 wersecie jest wręcz powiedziane: kto gnębi nędzarza, lży jego stwórcę, lecz czci go ten, kto lituje się nad biednym. Czyli, że uwielbianie Boga, oddawanie Mu czci, co przecież nas wszystkich interesuje, ma swój praktyczny wymiar. Tutaj jest powiedziane: czci go ten, kto lituje się nad biednym. Nam się wydaje, czci go ten przede wszystkim, kto ręce wznosi, kto ładnie śpiewa na nabożeństwie, kto ładne pieśni śpiewa. A tu jest powiedziane, że czci go ten, kto się lituje nad biednym. A kto gnębi nędzarza, niech uważa, bo lży jego stwórcę. A straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego, narazić się Bogu. Przecież Słowo Boże o tym mówi. Więc w Izraelu, oczywiście ja nie chcę tutaj absolutnie, żebyście tak to odebrali, że ja tutaj gloryfikuję Izraela i tak dalej. Izrael odszedł od Boga, Izrael nie wykonał wszystkiego tak, jak trzeba. Zawiedli jak łuk obwisły, Słowo Boże mówi. Ale nie można pominąć tego, że wiele z tego, co Słowo Boże im nakazywało, oni wypracowywali, że oni się liczyli, że była taka grupa zawsze w Izraelu, która się liczyła ze Słowem Bożym. To nie było tak, że wszyscy zupełnie odeszli. I ta część ludzi, którzy chodzili w bojaźni Bożej, pobożni, oni dbali o to, żeby tę kwestię porządnie potraktować. I bardzo dobrze była zorganizowana służba charytatywna w Izraelu. W świątyni stało 6 skarbon w kształcie sofaru, czyli takiego rogu, na którym ogłaszano święta, nadejście, rozpoczęcie święta na szofarze. A to były takie skarbony w kształcie róg obfitości, takie może byśmy dzisiaj powiedzieli. I do tych skarbon wrzucano datki na wsparcie dla ludzi ubogich, dla ludzi w potrzebie. Pamiętacie, Pan Jezus kiedyś wstał i przyglądał się, jak ludzie wrzucali pieniądze do skarbonki. No i zobaczył, jak tam wrzucają, nie wiem, że dużo, a jedna wdowa podeszła, cichutko wrzuciła 2 grosze, czy tam 1 grosz. I Pan Jezus to zauważył. No. Więc bardzo dużo robiono w tym celu. Nauka rabinów zajmowała się tymi kwestiami, uczono też tego, żeby właśnie nie robić na pokaz. Jeden rabin nawet jak chciał dać, to szedł i rzucał pieniądze do siebie, żeby nie widzieć, kto weźmie, żeby no, nie było tak, że on jakoś tam komuś personalnie, osobiście pomaga. Różne też były w związku z tym także jakieś wypaczenia. Ale trzeba też powiedzieć, że musiały być problemy z motywacją dawania. Że o ile dawanie było rozpowszechnione, to były kłopoty, niepewne nieporozumienia, jeśli chodzi o motywację dawania. Dlatego też Pan Jezus bierze to w kazaniu na górze jako pewien przedmiot Jego nauczania. Bierze, jałmużna jest dobra, nie neguje tego, potwierdza, że to jest bardzo ważne, ale to, co obserwuje, jak ta jałmużna jest dawana, no to się mu nie podoba. I mówiliśmy też wtedy w ubiegłą środę, że jak to w naszym środowisku niektórzy mają przedziwne motywy we wspieraniu innych, w dawaniu jakichś tam datków, pomaganiu. Niektórzy robią to z obowiązku, niektórzy robią tylko dlatego, żeby fiskusowi nie dać, nie? No i na pewno wesprę jakąś pozarządową teraz ten 1%, żeby im, a krajwa, w ogóle tam nic im nie da. Nie? Tylko, że to nie jest ich tak naprawdę. Dają, jak mogą odpisać, jakby nie mogą już odpisać, to już, no sorry, ale tu się nie da, u was nie można odpisać od podatku, no tu nic nie da. No i tego i niektórzy dają dla uspokojenia sumienia, dla higieny psychicznej mówiliśmy, że to tak dobrze, jak biznesmen jakiś i może sobie wpisać tam gdzieś, albo jakąś fotkę na stronie internetowej, że on wspomaga hospicjum gdańskie, albo tam jakiś dom dziecka, albo jakiś ośrodek dla niepełnosprawnych i tak dalej. No to przecież w tym całym obrazie biznesmena jest niezwykle to istotne, że jest też takim dobroczyńcą. Tymczasem Pan Jezus poucza, że jest tylko jeden sposób dawania, który ma wartość w oczach Bożych. Tylko jest jeden motyw, który ostoi się, który wytrzymuje próbę Bożą, jeśli chodzi o dawanie. No i jak z tego naszego tekstu wynika? Chodzi o to, żeby to dawanie po pierwsze miało charakter dyskretny, to wspieranie ludzi w potrzebie, żeby robić to dyskretnie, żeby nie robić tego na pokaz, i no i żeby to dedykować Bogu, żeby to czynić ze względu na Boga, ze względu na wiarę w Boga, na miłość i dla chwały Bożej, a nie dlatego, żeby zrobić sobie opinię dobrą, żeby uspokoić swoje sumienie, czy po prostu ludziom pokazać, jaki to ja jestem dobrym. Chodzi o to, żeby ludzie otrzymaną pomoc związali z Bogiem. I jeżeli zachowujemy dyskrecję, no to wtedy, gdy nie wiedzą, kto personalnie udziela im pomocy, dziękują za tę pomoc Bogu. No nie? Jak coś się nam nagle zdarzy, ktoś nam coś zostawił, czy nam coś, nie wiemy kto, to o czym zaraz pomyślimy, o kim pomyślimy, żeby mu podziękować? Boże, dziękuję Ci, coś mi z nieba spadło. No nie? Ale jak ktoś nam tak, wiesz, no słuchaj, chodź no tutaj na stronę, tu chcę Ci pomóc, nie? Patrz, pomagam Ci, patrz mu w oczy i tak dalej. No to jak tu Panu Bogu dziękować? To trzeba najpierw temu bratu podziękować, a tej siostrze, nie? A ja dopiero potem ewentualnie jeszcze powiem, tylko Bogu podziękuj za mnie, nie? No to już w ogóle wtedy. Spójrzmy troszkę bliżej, jak, co Pan Jezus to mówi do nas? No bo On mówi to do swoich uczniów. Tamci byli pierwsi, słuchali. My dzisiaj jesteśmy następną grupą uczniów, którzy słuchają tego, wsłuchują się w to, co Jezus mówi. Więc mówi tak, że kiedy byś czynił jałmużnę, nie trąbiłbyś przed sobą. Byś nie trąbił. Nie trąb. W starożytności takie było określenie, taka przenośnia, która nawoływała do powstrzymywania się, wystrzegania się próżności, zwłaszcza w sprawach religijnych. Nie trąb. Nie rób z tego sprawy. To nawet i dzisiaj się mówi, nie? Że ktoś tam coś roztrąbił, że ktoś lubi taką fanfaronadę, że wokół siebie robi dużo hałasu, jakim jest działaczem, jaki jest pożyteczny, jaki jest dobry dla innych ludzi. Niektórzy darczyńcy tuż przed wrzuceniem daru do skarbony kazali swemu słudze zatrąbić tam w świątyni na tym dziedzińcu, żeby przyciągnąć uwagę ludzi i wtedy ostentacyjnie wrzucał tam do tej skarbony. Wszyscy widzieli, Kowalski wrzucił dzisiaj do skarbony na pomoc dla ubogich, dla ludzi w potrzebie. Coś takiego było w niektórych ludziach, że jakby miał ktoś nie widzieć w ogóle, że on coś daje, to nic nie da. Że robi to dlatego, żeby inni zobaczyli, dla ludzkiego oka, żeby ludzie go podziwiali, żeby widzieli, jaki on jest wrażliwy na ludzkie potrzeby. Nie trąbiłbyś, mówi Jezus, jeśli się bierzesz za to, żeby dać jałmużnę, to jest dobre, to prawidłowe, ale nie trąb, nie rób z tego sprawy. Nie bądź aż tak mocno świadomy tego, co robisz, że ty tutaj coś wielkiego teraz robisz, że komuś coś pomagasz. Nie trąb jak obłudnicy. Obłudnicy, w greckim słowo hipokrites znaczy dosłownie aktor teatralny. Takim określeniem określano aktorów, którzy odgrywali jakieś role. Aktor co robi? Gra nie swoją rolę. No i oczywiście czasem gra rolę gorszą, ale ten chrześcijański aktor gra zawsze rolę lepszą niż jest w rzeczywistości. Żaden z nas, my nie takie głupie, żeby grać rolę lepszych, gorszych, przepraszam, niż jesteśmy. Nie? My zawsze raczej się skłaniamy ku temu, żeby zagrać trochę lepszych niż jesteśmy. I tutaj właśnie chodzi o to, żeby nie być takim hipokrites. To słowo aż 14 razy pojawia się w Ewangelii Mateusza i tam nam brzmi w uszach, obłudnicy, biada wam obłudnicy. To do faryzeuszy Jezus często mówił, do uczonych w piśmie. I tutaj chodzi o to, że są tacy ludzie, którzy fascynują się swoją pobożnością. Tak się fascynują, że chcą, aby wszyscy ich widzieli i podziwiali. I to jest to właśnie, co się Panu Jezusowi nie podoba. Co w tej części kazania poddaje krytyce. Mówi, nie trąb jak hipokrytes, jak aktorzy, jak tacy, którzy udają lepszych niż są w rzeczywistości. Raczej zrób to dyskretnie. Zrób to tak, żeby mało kto wiedział. Tam mówi, żeby normalnie to jest w człowieku coś takiego, że jeśli coś robię dobrego, to niech inni wiedzą, że robię coś dobrego, no nie? Niech wie, kto mu pomógł, niech wie, kto tu posprzątał, niech wie, kto się tak troszczy o niego, niech wie. Jest to gdzieś w nas? Niech wie, tak? Nie, no widzę, że w was nie, ale to gdzieś we mnie jest. Niech wie. I tutaj zobaczcie, to niech wie, Pan Jezus jakby zbija, bardzo to jest ciekawie przedstawione, aż ja się zająknąłem, jak to czytałem. Bo tu jest w greckim dosłownie ewangelista Mateusz to oddał nie niech wie, czyli zaprzeczył tam, normalnie jest postawa, niech wie, że mu pomogłem, a tu jest powiedziane nie niech wie. Czyli tego niech wie, nie bierzemy pod uwagę, odsuwamy to. Nie chcemy tego, żeby wiedział. Nie, niech wie. Tak ten świat robi, tak robią obłudnicy, tak robią ludzie religijni zewnętrznie tylko. Ale uczeń Jezusa przyjmuje postawę, gdy inni dbają o to, sprawozdania na stronach internetowych i tak dalej, co oni tam nie robią i tak dalej. Ten, kto chce według zasady Jezusowej pomagać, to przyjmuje taką postawę. Nie wie. Przeciwstawia się tej postawie. I to jest powiedziane też, bo ci, którzy to robią dla ludzkiego oka, ci, którzy to robią właśnie dlatego, żeby wiedzieli, żeby inni wiedzieli, nie wiedzą, że ja pomogłem, to tacy ludzie otrzymują zapłatę ich, to jest powiedziane. Już otrzymują zapłatę ich. Ten zwrot należy do słownictwa komercyjnego i oznacza stwierdzenie, że ktoś otrzymał już to, co mu się należy i nie może mieć pretensji do czegoś więcej, że już nie ma nic więcej, że już wszystko dostał, że już nie ma na co więcej czekać. Czyli czyn miłosierdzia spełniony dla oka ludzkiego ma wartość tylko i wyłącznie w oczach ludzi. I od ludzi człowiek otrzymuje już całą zapłatę, no bo go pochwalą, bo mu przedstawią, powiedzą, o to jest Pan Kowalski, to jest nasz dobroczyńca, on nam pomaga, on wspiera nas już tyle czasu, bardzo dziękujemy i tak dalej. No i on wszystko już dostał. W W tym momencie dostał całą już zapłatę. Bo w oczach Bożych nie liczy się taka pomoc, która jest robiona dla ludzkiego oka, która jest robiona z takich motywacji, żeby inni widzieli. W oczach Bożych liczy się tylko to, co jest robione z tą motywacją dyskrecji. Żeby nie odbierać zapłaty od ludzi, tylko żeby zrobić to ze względu na Boga. Oczywiście nie chodzi o to, że każda pomoc nasza musi być jakaś taka ukryta, że musimy się bawić w tego tajemniczego Don Pedro, który gdzieś tam przychodzi i gdzieś nie wiadomo kiedy coś zrobił, jakaś niewidzialna ręka i tak dalej. Liczy się motywacja. Bóg zna nasze serce, no nie? Bóg wie, co my myślimy dając. I Bóg chce to widzieć w nas, że my dajemy nie dla ludzkiego oka, tylko ze względu na Niego, ze względu na miłość, którą wpisał w nasze serce. I Bóg, gdy widzi w nas taką postawę, to obiecuje, że Pan Jezus powiedział, a Ojciec, który widzi w ukryciu, odda Ci. Odda Ci. On to odda. To w ogóle jest to słowo, jeszcze tak jest, ciekawie to brzmi, zwłaszcza, że w Księdze Przypowieści Salomona jest powiedziane, kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. Czyli skoro Pan Jezus powiedział, że Ojciec, który widzi w ukryciu, odda Ci, a to bierzemy, że jak ktoś się lituje nad ubogim, pożycza Panu, no to, że Bóg czuje, może to źle to wypowiadam, ale że Bóg bierze na siebie odpowiedzialność, żeby wsparcie, którego udzielasz z dobrą motywacją jakiemuś potrzebującemu, że Bóg od razu bierze na siebie to, żeby to oddać. Bo to jakbyś Bogu pożyczał. Dajesz jakiemuś ubogiemu dyskretnie tam, ze względu na Pana Jezusa to robisz, a Bóg od razu sobie tam anioł wpisuje tyle i tyle, temu bratu Darkowi trzeba oddać tyle i tyle. I Bóg to odda. W odpowiednim momencie, w odpowiedni sposób to odda. Nawet może i odda więcej. No nie? Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy to zrozumieli, że wszelkie niesienie pomocy z takim motywem, żeby inni widzieli, co ja robię, nie ma w ogóle znaczenia w oczach Bożych. Jakie wobec tego, w świetle tych słów Jezusa, jakie ma być chrześcijańskie dawanie? Jak ma wyglądać chrześcijańskie wspieranie? Nie ma co do tego żadnej kwestii, że wolą Bożą jest to, żeby uczeń Jezusa, człowiek, który dzisiaj wstępuje w ślady Jezusa, żeby był wrażliwy na potrzeby innych ludzi. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem Ojcem. Liście Jakuba 1,27 czytamy, jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. My byśmy oczywiście inaczej chyba te priorytety ustawili. A tu jest powiedziane, że w pierwszej kolejności jest to, żeby nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli. Czyli to ma znaczenie w oczach Bożych. Chrystus Pan tego oczekuje od swoich uczniów. To jest poza dyskusją. Apostoł Paweł w liście do Galacjan, gdy opowiada o tym, jak rozpoczynał misję wśród pogan, jak bracia, starsi bracia, bracia apostołowie z Jerozolimy udzielili mu takiego wsparcia, poparcia w tej służbie, to opowiada, że okazali mu łaskę Jakub i Kefas i Jan, czyli ta trójka pierwszych, tych najważniejszych, powiedzielibyśmy, apostołów, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnawie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać. Niezwykłe. Taka ważna chwila. Bracia starsi, trzej najważniejszych apostołów, wysyła Pawła i Barnabę i mówią: idźcie, głoście, tylko nie zapomnijcie głosić, że Trójca Święta jest. Albo nie zapomnijcie głosić, że wszystko przez łaskę jest. Albo nie zapomnijcie... Wcale im tego nie mówią. Oni już to wiedzą, nie? Ale nie zapomnijcie o ubogich. Żeby wam się coś nie stało, że wy tak się rozmodlicie, tak się Słowem Bożym zajmiecie, tak wszystkim się zajmiecie, że w ogóle nie będziecie myśleli o ubogich. W pierwszym kościele, pamiętamy, od samego początku była troska o ubogich. Tak się apostołowie tym zajmowali, że w pewnym momencie się zreflektowali, że już po prostu nie wyrabiają. Bo cały czas przy stołach trzeba było podawać. Piotr latał, podawał i tak dalej. Wreszcie mówimy: co my tu robimy? Dawaj tutaj brać. Wybieramy, wybierzcie sobie 7 diakonów i się zajmą tą sprawą, bo my w ogóle już nie mamy czasu kazania przygotować. Już nie mamy czasu usiąść i pogłosić Słowa Bożego. Pomodlić się już nie mamy czasu. Czyli tak bardzo ważne to było w praktyce pierwszego Kościoła. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Szerszą naukę a propos wspierania potrzebujących, całej akcji wspierania potrzebujących, przedstawia apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian. Jeśli jeszcze chwilę możecie wytrzymać, to spójrzmy, czego on naucza. Otóż uznałem za rzecz konieczną, pisze do tych wierzących w Koryncie, żeby wezwać braci, by przed nami poszli do was i zawczasu przygotowali poprzednio zapowiedziany dar, tak aby on był wyrazem hojności, a nie skąpstwa. Czyli żeby wasze wsparcie, wasz udział w tym wsparciu ubogich w Jerozolimie, bo chodziło o Judea, bo cierpiała wtedy głód i trzeba było świętym w Judei zanieść pomoc. I apostoł Paweł zbierał w różnych zborach tę pomoc. Chodzi o to, żeby wasza pomoc nie była taka, że w ostatniej chwili coś tam jakieś powyciągacie, jakieś po 2 złote wrzucicie i tak, żeby wstydu nie było po prostu, nie? Bo wy jesteście owoc mojej służby, ja chciałbym zobaczyć w was w ogóle, żeby jest hojność macie jakoś. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim. Sprawiedliwość jego trwa na wieki. To jest cytat ze Starego Testamentu o człowieku prawdziwie pobożnym, który jest hojny, który rozdaje i który ciągle ma. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej, a tak ubogoceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Jeśli służba jest prawidłowo robiona, to dziękczynienie jest skierowane ku Bogu. No nie? Nie ludzie odbierają chwałę, tylko Bóg odbiera chwałę. A to już dla wierzącego, kto naprawdę ma bojaźń Bożą i miłość do Boga, to już w ogóle wielka sprawa, żebym ja mógł coś zrobić, co się przyczyni do dziękczynienia Bogu. Że ludzie będą dziękować Bogu za mnie, za to, co zrobiłem. To piękne. Czy w ogóle nawet nie będą wiedzieć, że ja to zrobiłem, ale będą dziękować Bogu za to, co ich spotkało. A Bóg wie, że to ja się przyczyniłem do tego, żeby oni się mogli cieszyć. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi, a modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was. No jest tutaj tak kawa na ławę, takim to po prostu łopatologia taka, że weźcie się, zbierzcie się, bo to naprawdę ma znaczenie, żebyście byli gotowi do tego dobrego dzieła, hojni. No i jeszcze należy dodać, jeśli chodzi o taki pobieżny opis tego chrześcijańskiego dawania, że ono ma być zawsze motywowane miłością. Miłością. Bo w 13 rozdziale 1 listu do Koryntian, w 3 wersecie jest napisane, choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość, miłość do Boga, miłość do bliźniego jest tutaj niezwykle ważna, bo bada nasze serca i wie, dlaczego wyciągamy rękę, pomagamy. Więc parę słów teraz, jeszcze chwilkę o praktycznej stronie wspierania potrzebujących. Bo jest trochę pytań, które się gdzieś w nas, gdzieś tam się kołaczą w związku z dawaniem. Żyjemy w takim, a nie innym środowisku, w takich czasach. No, są to inne warunki niż tam w Izraelu w tamtych czasach. I no jest parę pytań, które ja głośno postawię. Można, warto by będzie o tym porozmawiać, rozmawiać w grupach domowych o tym. Rozmawiać to w naszym środowisku przy różnych okazjach, bo my chcemy przecież być dobrymi uczniami Pana Jezusa. No nie? Jako zbór chcemy się tutaj wywiązać. Dla nas początek 6 rozdziału Ewangelii Mateusza to nie są jakieś słowa do porozważania sobie w środę i pójścia do domu i zapomnienia. My coś chcemy z tym zrobić, czyż nie? Chcemy z tym zrobić coś konkretnego. Więc po pierwsze, jak rozpoznać rzeczywiste potrzeby? Bo są różne potrzeby, ludzie mają różne potrzeby, to są potrzeby często wyimaginowane, wymyślone, wywołane reklamami, wywołane jakimiś tam tego i ludzie zgłaszają, że mają potrzeby. No gdzieś tylko byś odwrócił się wszędzie, mają potrzeby, nie? Ale są potrzeby rzeczywiste, że ktoś jest bez chleba, A są potrzeby, że sobie właśnie chcę nowy telewizor kupić. Ja mam potrzebę wielką. Nie? No i sobie mamy mu od razu nowy telewizor kupować, bo on ma potrzebę. Albo chcę sobie kupić po prostu lepszą kiełbasę, bo już mąż brzyduje w serdelki. Jak rozpoznać rzeczywiste potrzeby? Bo mamy no, nieść pomoc, ale pomoc potrzebującym. Potrzebującym. Słowo Boże nigdzie mu nie mówi, że mamy po prostu tak wyjść i wszystko porozdawać, bo tam ktoś zawsze by coś chciał. Jak to rozpoznać? Po drugie, jak udzielić dostatecznej pomocy? Bo pomoc powinna mieć charakter taki i taki rozmiar, żeby rzeczywiście wychodziła naprzeciw. Jeśli ja jestem w wielkiej potrzebie i mam rachunek do zapłacenia 100 zł i jak jutro nie zapłacę, odetną mi prąd czy tam coś, nie? A ty przyjdziesz do mnie i powiesz, no słyszę, że jesteś w potrzebie, masz tu 11 zł, bo tyle zbywa. No to co ja powinienem się zrobić? Ucieszyć? No ja się powinienem ucieszyć, dostaję 11 zł, ale to nie rozwiązuje mojego problemu. Dzisiaj ja jestem w takim kłopocie, że potrzebuję 100 zł. 11 mi nie wystarczy. I naszą rolą jest rozpoznać rzeczywiste potrzeby i zastanawiać się, wypracowywać to sobie, jak mamy udzielać pomocy adekwatnej do potrzeby, nie? Dostatecznej pomocy. Bo nie jest to żadną chwałą w oczach Bożych, że my pomagamy tylko z tego, co nam zbywa. Nie kierujemy się tym, jaka jest potrzeba tego człowieka, tylko kierujemy się tym, ile ja mogę dać. I ja tak czuję, że chyba nic nie mogę dać. No ale ostatecznie 2 złote mogę dać. To sobie wsadź te 2 złote, nie? Bo w tym momencie te 2 złote nic nie załatwia sprawy. Więc to jest pytanie, jak udzielić dostatecznej pomocy, adekwatnej do potrzeby. Dalej jest w naszym środowisku duże pytanie, jak uniknąć naciągaczy. Bo przecież pełno naciągaczy rozmaitych przychodzi pod drzwi, potrzebie i tak dalej. Mi się już zaczyna na wysepce. Już mam różne wizyty, potrzebie tego i tamtego. I mam pytanie i chciałbym konsultować to z wami, żebyśmy mogli razem wypracowywać pewne mechanizmy, jak możemy jako społeczność pięknie pomagać, ale nie po prostu nie naciągaczom rozmaitym. Nie, nie dawać się robić w bambuku. Tylko po prostu w sposób mądry postępować. Nie? I to trzeba przedyskutować. Potrzebujemy wspólnej narady i światła od Ducha Świętego, żeby to zrobić. Dalej, jak zachować dyskrecję? Oto jest pytanie. No skoro Pan Jezus mówi, że niech nie wie lewica, co czyni prawica, to wcale nie mówi o polityce wcale. Nie? Tylko mówi o tym, że trzeba zachować dyskrecję, żeby po prostu tak to zrobić, no bo nie jest to wcale przyjemne dla człowieka, któremu się pomaga, że mu się tak w oczy, weź mu masz tutaj, ja ci pomagam. Nie? To nawet czasem jest takie trochę bolące, bo są ludzie, którzy są w potrzebie, ale no, skrępują się w związku z tym. To nie jest dla nich takie proste, tę pomoc przyjąć. Ale jest tutaj, gdy nie ma dyskrecji zachowanej, to jest niebezpieczeństwo, że darczyńca wiąże ze sobą beneficjenta tego daru, że taka osoba czuje się, no bo wie, że dostała z tych rąk, że czuje się obowiązany, żeby tę rękę przynajmniej raz w miesiącu pocałować, nie? No bo ta ręka pomogła, nie? No to, więc dlatego dyskrecja, żeby ten, który dostał pomoc, nie bardzo wiedział, kogo ma całować, tylko niech Bogu dziękuję, nie? A to jest niebezpieczeństwo takie, że wielu ludzi no niestety powiązało się jakimiś takimi, bo jak ktoś bogatszy, to zaraz się przy nim kręcą, tam jacyś, nie? No i potem on im pomoże, nie? A potem jest już taka zależność, która nie przynosi chwały Bogu, która no, doprowadza do różnych nieporozumień nawet później. Więc jak zachować dyskrecję, bo ona jest mądra, trzeba to wypracować, trzeba o tym rozmawiać. Jak skierować całą wdzięczność i chwałę na Boga z tego, co robimy? Jak to zrobić? Jeżeli ludzie będą wiedzieli, że to ja pomogłem, no to jest pewien kłopot z tym, żeby całą... Ale jeśli nie będą wiedzieli, że ja pomogłem, jeżeli na przykład pomoc jest tak mądrze zrobiona, że nie ma już nadawcy, nie? Tylko jest po prostu pojemniczek, który można wziąć, a jest na nim napisane w imię Chrystusa, nie? I nie ma tu żadnego nazwiska, to wtedy już no coś takiego, trzeba o tym myśleć, trzeba by to wypracować. Bo Słowo Boże mówi, wszystko cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, czyńcie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. To pomocna rada, no nie? Że jeśli chcę pomagać, to tak to zrobić, żeby to było w imieniu Chrystusa. No bo chcę, żeby Chrystus był uwielbiony. Bóg przecież mówi w Izajasza 48, mojej chwały nie oddam nikomu. To dla Boga należy się chwała z tego, że ja pomagam komuś innemu, że pomagam potrzebującemu. To nie jest dla mnie chwała. Jak ja jeszcze chcę chwały, no to sobie wezmę zapłatę, jeśli koniec, nie od Boga nic nie. Ale jeśli robię to, żeby Bóg miał chwałę, to wtedy będę miał zapłatę. A Bóg mówi, ja swojej chwały nie oddam nikomu. Ja chcę mieć chwałę. Bóg ma prawo tak powiedzieć? Ma prawo. A my może, powinniśmy tylko się zgodzić z tym i robić wszystko, żeby się przyczyniać do rozsławiania chwały Bożej, nie? Do rozgłaszania dobroci Bożej, miłości Bożej. Więc to jest parę pytań, które tak rzucam. Ja nie mam tutaj gotowych odpowiedzi, chociaż mam swoje przemyślenia na ten temat, ale bym chciał wywołać dyskusję, żebyśmy o tym porozmawiali, bo bez najmniejszej wątpliwości udzielanie pomocy potrzebującym, jałmużna, służba charytatywna, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, jest bardzo ważną częścią działalności życia, świadectwa każdego zboru, również zboru Nowe Życie. I mamy akurat taką sytuację, że nam się ta służba charytatywna trochę tam rozmyła i tak dalej, i tak. Trzeba na nowo to zorganizować. Więc zapraszam do wspólnej dyskusji, do zastanawiania się, do tego, żebyśmy to wypracowali, żebyśmy zorganizowali tę służbę. Mamy nowe możliwości, mamy ten lokal na wysepce. Piękne rzeczy możemy robić ze względu na Pana Jezusa, dla Jego chwały. Ale potrzeba to przemyśleć i zrobić to mądrze. I każdy z nas, nawet jeśli ma bardzo nikłe środki, bez najmniejszej obawy, że zostanie jakoś tam albo chwalony, albo w jakiś sposób tam no, wyśmiewany, że tak niewiele dał, nie? Może się przyczyniać do tej służby, ponieważ możemy to tak zrobić, że żadna pomoc nie będzie miała personalnego charakteru. I w ten sposób przyczyniamy się razem do rozsławiania imienia Bożego, a Bóg, który widzi w ukryciu, no kiedyś zapłaci, odda, nie? Co wy na to, bracia i siostry? Nawet trochę entuzjazmu zauważyłem. Nawet tak, no to bardzo dobrze. Powstańmy i podziękujmy Bogu, bo przecież słuchajcie, to co rozważamy, ta nauka Chrystusa Pana o dawaniu jałmużny, o sposobie, jak należy to robić, to przecież nie jest po to, żeby nas obciążyć, tylko uczynić nas bardziej podobających się Ojcu w niebie, wprowadzających naszą pobożność na taki poziom, który ma znaczenie w oczach Bożych, który się nie kieruje tymi zasadami tego świata, modłą tego świata, motywacjami tego świata, tylko taka, Bogu chodzi o taką pobożność. Jezus tego nas uczy w tych słowach, żebyśmy po prostu byli mili w oczach Bożych, żebyśmy pomagając robili po prostu coś, co ma znaczenie w oczach Bożych. Módlmy się i dziękujmy Bogu za to, że nas zaprasza, bo przecież to, że o tym dzisiaj rozmawiamy, to jest jakiś sposób zaproszenia nas do współpracy. Bóg chce pomagać, Bóg się troszczy, jest opiekunem sierot i wdów, Pismo mówi. Jeżeli my zaczynamy o tym myśleć, jak żeby się uaktywnić ze swoimi możliwościami, czasem bardzo skromnymi, ale żeby coś tutaj robić, no to stajemy ramię w ramię z samym Bogiem. Stajemy się Jego sojusznikami, współpracownikami w tym. A to znaczy, że On nas chce, że nas zaprasza. Jeśli nasze serca są jakoś troszkę pobudzone, to znaczy, że Duch Święty mówi, ej, chodź, Ciebie też chcę mieć w tej służbie. Też się możesz przyłączyć. Też możemy to razem zrobić. W Gdańsku jest wielu potrzebujących. Zawsze będą. Ubogich zawsze mieć będziecie, mówi Słowo Boże. Więc no coś dla nas. Coś, co nas może podnieść. Co jest w jakimś sensie uhonorowaniem. Jest jakimś sygnałem ze strony Pana, że nas traktuje poważnie, że możemy być współpracownikami Bożymi w tym względzie. Módlmy się.